audycji rozmowy o życiu z księdzem biskupem, z księdzem biskupem Zbigniewem Kielinkowskim, którego serdecznie witamy w studiu, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Witam też wszystkich.
Witają Państwa nasi goście. Tak jak zapowiadaliśmy dzisiaj w ciągu dnia, są z nami pan marszałek Franciszek Jerzy Stefaniuk.
Witam Państwa. Szczęść Boże.
Pan poseł Bogusław Kowalski.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
Pan senator Waldemar Kraska.
Dobry wieczór, szczęść Boże.
I pan poseł Stanisław Żmijan.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szanowni Państwo, wracamy do tematu, który ogólnie nazwaliśmy in vitro. Tu już jesteśmy po kilku spotkaniach, bo w tych audycjach brali również i senator Kraska, i pan poseł Kowalski. Rozmawialiśmy wtedy w towarzystwie psychologów, lekarzy, a dziś chcieliśmy porozmawiać przede wszystkim z politykami. Właściwie takim pretekstem do tego naszego spotkania jest cała awantura, która się przetoczyła przez media, również niestety z udziałem kilku posłów. Chodziło o list, jaki księża biskupi skierowali właśnie do parlamentarzystów, w którym dokonali pewnej wykładni stanowiska Kościoła w kwestii właśnie procedury in vitro. Ten list w wielu środowiskach został przyjęty ze zrozumieniem, w innych środowiskach z wielkim oburzeniem. No i w tym momencie oczywiście powstaje pytanie, które po pierwsze chciałbym do księdza biskupa skierować. Czy rzeczywiście można mówić, ksiądz biskup zna doskonale treść tego listu, czy można mówić, że tam było wezwanie, czy też szantaż, nacisk na parlamentarzystów, którzy mieli głosować tak, a nie inaczej? W przypadku ustawy, tej pierwszej ustawy, która została złożona przez inicjatywę kontra in vitro, która zakładała penalizację. I tutaj za chwilę zapytamy się posłów, dlaczego akurat większość parlamentarzystów akurat ten projekt uznała za zbyt skrajny.
Tak. Ja powiem najpierw tyle ogólnie, że biskupi jako ci, którzy stoją na straży tożsamości Kościoła, a więc najpierw ludzi, którzy są w nim zebrani jako wierzący, akceptujący naukę Kościoła, naukę Chrystusa i tak dalej, nie są ograniczeni tylko do tego, żeby uczyć wiernych w Kościele, ale ponieważ misja Kościoła ma zasięg szerszy, jest to misja uniwersalna, która obwieszcza dobrą nowinę całemu światu, wszystkim ludziom. W imię prawdy, nie? I dlatego też Kościół, biskupi, jako ci, którzy łącznie z papieżem wykładają, że tak można powiedzieć, naukę Kościoła, stając na straży prawdy o człowieku, mają ku temu prawo, żeby tę prawdę człowiekowi obwieszczać, nawet niezależnie od poglądów, światopoglądu i wyznania i tak dalej. To jest prawda o człowieku. Nie? Stąd jest ta, powiedzmy, uzasadnienie tego. Teraz na pewno nie wszyscy przyjmą, nie? To, co jest treścią. Natomiast trudno mieć zastrzeżenia, że co do tego, że biskupi zabierają głos w tak ważnej sprawie. Bo biskupi stają w ten sposób na straży. Tak jest zresztą całe ujęcie tej problematyki dotyczącej bioetyki i dotyczącej zapłodnienia pozaustrojowego, by stać na straży godności człowieka, osoby ludzkiej od samego początku i nie wprowadzać różnych sytuacji, żeby uchronić przed sytuacjami, w których etyczne działania będą potem tak bardzo zawieszone czy skomplikowane, bo wiadomo, to jest otwarcie pewnego ciągu, który nie wiadomo do czego poprowadzi. Stąd jest racja tego głosu, nie? I dlatego można się odnosić od strony merytorycznej, mogą być różne dyskusje i tak dalej. Teraz jeśli jest apel do posłów wierzących, to jest apel, który nie determinuje ich z zewnątrz, nie w formie pewnej dyscypliny, tylko udaje się do tego, co jest najbardziej czułe w człowieku, do sanktuarium sumienia, żeby ci, którzy przyznają się jako wierzący, jako tacy zostali wybrani, niekoniecznie z racji dlatego, że są wierzący czy nie, ale jako tacy reprezentują ten naród, nie? Bo są proporcjonalnie zapewne do stanu, czy jakby powiedzieć, w przekroju naszego narodu pod względem religijnym. Wobec tego powinni w imię tego narodu głosować zgodnie z tym swoim sumieniem. I tutaj biskupi mają rację, mają zasadę, nie, czy mają usprawiedliwienie do tego, żeby na to sumienie, do tego sumienia apelować. Nie? I to jest najbardziej spokojna wykładnia tej całej rzeczywistości. A teraz wiadomo, że pewne, że nie wszyscy to zaakceptują. Nie? I dlatego się podnoszą takie czy inne głosy krytyczne. Nie wiem, czy to wystarczy jako wprowadzenie.
Ja mam pytanie właśnie do naszych gości. Czy rzeczywiście można było odebrać ten głos księży biskupów jako coś, co jest, nie wiem, szantażem? No. Ja rozumiem, że jest to zwrócenie, że list ten zawierał bardzo klarowne stanowisko, bardzo mocno sformułowane. Ale czy tam występowała jakaś forma szantażu, o której się bardzo często mówi?
O szantażu można by było mówić wtedy, gdyby za listem, za oświadczeniem episkopatu i biskupów byłyby, szłyby sankcje. Ja nigdzie tam nie zauważyłem jakieś konsekwencje dla każdego z nas. Ja rozumiem, że i to jest dla mnie bardzo oczywiste, tutaj nie mam nic więcej dodać, nic ująć do tego, co powiedział ksiądz biskup, że jak najbardziej każdy z nas wierzący, będący częścią Kościoła katolickiego, mając na względzie, że biskupi z jednej strony administrują, ale prowadzą lud wierzący, mają prawo po prostu zwracać się, po prostu także wskazywać naukę Kościoła, rozwijać i tak dalej. W związku z tym ja bym w takich kategoriach tego absolutnie nie odbierał. Tam nie było znamion czegoś takiego jak wkraczanie z siłą, z impetem w broń Boże, absolutnie, to już daleko idące stwierdzenie, nic błędniejszego, gdyby tak to oceniać. Aczkolwiek, no bo zaraz jest drugie pytanie, dlaczego jednak ta większość w głosowaniu odrzuciła ten projekt. No, taką dyskusję odbyliśmy. Dotykamy spraw fundamentalnych i tutaj nie ulega wątpliwości, że chcemy uregulować, co nie jest uregulowane, a tak jak powiedziałem, fundamentalne. Dzisiaj trzeba to, przyszedł czas, żebyśmy spróbowali się z tym zmierzyć, dlatego że w Polsce stan prawny, jaki jest, pozwala eksperymentować na właśnie zarodkach ludzkich. To jest niedopuszczalne, bo nauka już do tego poziomu osiągnęła. Tego nie można było robić jeszcze 100 lat temu, bo nie była tak nauka, biotechnologia i nauki medyczne nie były tak rozwinięte. Dzisiaj jest to już możliwe, zatem żeby postawić tamę eksperymentom w tym fundamentalnym obszarze, trzeba się z tym zmierzyć. Niewątpliwie łatwo nie jest, dlatego że i tutaj jakby krótko powiem, jakby zasadniczym argumentem podejrzewam, bo przecież nie mogę mówić za wszystkich, ale z tymi, z którymi rozmawiałem, to, że był to projekt bardzo restrykcyjny, bo on po prostu wymierzał wysokie kary. Wydaje się, że z problemem się trzeba zmierzyć, spróbować go rozwiązać, bo zresztą rozmawialiśmy także w poszerzonym gronie. Nie ma tutaj dobrego rozwiązania, ale zmierzyć się z nim musimy.
Ja myślę tak, że oczywiście nie ma mowy o tym, żebyśmy tutaj mieli do czynienia z jakimś szantażem, łamaniem kręgosłupów. Ja zresztą dość uważnie słuchałem całej debaty w Sejmie nad tym punktem. Dodajmy, że to jest dopiero wstęp, dlatego że to była dyskusja nad pierwszym projektem, a tych projektów jest chyba sześć łącznie. Więc tak naprawdę najapogeum czy kulminacja dyskusji będzie jest przed nami. To był tylko wstęp i wydawało mi się, że wbrew pozorom dyskusja w Sejmie była dość spokojna, jak na tak delikatną materię. To właśnie w mediach padły tam jakieś nieodpowiedzialne słowa, raczej odosobnione przypadki poszukujące jakiejś sensacji, niż odzwierciedlenie poglądów szerszych grup w parlamencie. Nie sądzę, żeby nawet ci posłowie, którzy nie uważają siebie za posłów katolickich, żeby traktowali zachowanie czy postawę Kościoła jako coś nadzwyczajnego czy szczególnego. No, no nie, to tak no, samo pan, moglibyśmy...
Pan Napieralski, pan Polikot, niestety, tutaj no tak, ale dwa nazwiska z posłów i ale to
były,
liderów.
Ale to były jednak odosobnione przypadki i myślę, że jeżeli ktoś takiej argumentów używa, to można by równie dobrze zapytać, czy Jan Paweł II, przyjeżdżając do nas i nauczając nas, że mamy przestrzegać 10 przykazań, też łamał kręgosłupy, no bo tak naprawdę są pewne zasady naszej cywilizacji, które Kościół przez tysiąclecia, jak powiem, strzeże i niesie i naucza. Na tym oparta jest nasza kultura. I Kościół, stając przed kolejnym wyzwaniem cywilizacyjnym, bo problemy biogenetyczne i in vitro to jest naprawdę wyzwanie cywilizacyjne, przypomina prawdy wiary. Podstawowe prawdy wiary, które wprost wychodzą z tych 10 przykazań. Także absolutnie to odrzucamy i myślę, że to naprawdę są marginalne głosy, które nie zyskają większego rezonansu. Natomiast sprawa już konkretnie tego projektu. Ja chcę powiedzieć tak, że ja osobiście głosowałem za tym, aby ten projekt podlegał dalszym pracom w parlamencie, ponieważ uważałem, i to było zdanie większości posłów w naszym klubie, że wszystkie projekty powinny trafić do komisji, specjalnej komisji, która mając te wszystkie projekty, bo w większości z tych projektów w sprawach poszczególnych czy jednostkowych są moim zdaniem dobre rozwiązania. Jest mi najbliższy projekt, który poparłem, za którym jakby autor, czyli pan poseł Piecha, go symbolizuje. Ten projekt mi jest najbliższy, ale też widzę jego pewne ułomności. Żaden z tych projektów na tym etapie nie był idealny. I taka jest rola parlamentu, aby właśnie z różnych propozycji po obróbce, po pracy, po dyskusji wyprowadzić najlepsze rozwiązanie, jakie jest możliwe w danym momencie. Więc gdyby te wszystkie projekty trafiły, to rzeczywiście z każdego byłaby szansa wziąć dobre rozwiązanie i utworzyć czy stworzyć najlepsze. Został ten projekt odrzucony, co nie oznacza, że pewne idee zawarte w tym projekcie, przypomnijmy inicjatywy obywatelskiej, czyli spoza parlamentu zgłoszonej kontra in vitro, nie mogą być w trakcie obróbki dalszych projektów zgłaszane jako propozycje poprawek poselskich. Tutaj nic na przeszkodzie nie staje, więc ja też nie rozdzieram szat i nie uważam, że, tak jak mówię, byłem z innego zdania, mieliśmy inne zdanie w tej sprawie, ale nie rozdzieramy szat, dlatego że tak jak to jest początek prac i te elementy, które uznamy za pozytywne z tego projektu, będzie można w toku dalszych prac wnieść w formie poprawek. Największym mankamentem w mojej ocenie tego rozwiązania kontra in vitro było to, że to nie było rozwiązanie całościowe. Ja już o tym parę razy też publicznie mówiłem, że owszem, była regulacja zabraniająca stosowania metody in vitro, ale nie było żadnego rozstrzygnięcia w sprawie zamrożonych zarodków. I my nie możemy udawać, że jak zakażemy in vitro, to ten problem się sam rozwiąże, bo to oznacza unicestwienie tych zarodków. Jeden ze zwolenników tego projektu, jak go pytałem, co z tym zrobić, to powiedział, rozmrozić i pochować. Nie wiem, czy wszyscy, którzy się pod tym projektem podpisali, mieli świadomość, że taka jest intencja pomysłodawców, że takie są konsekwencje tego rozstrzygnięcia. Tak? Dlatego na pewno w tym kształcie, w jakim to zostało przedstawione, nie mogło być uchwalone. Zgadzam się też, że kary były zbyt wysokie, że to nie było dostosowane do innych regulacji chociażby w sprawie ochrony życia, no to muszą być wszystko adekwatne rozstrzygnięcia. Natomiast źle się stało, że to nie jest w pracach poselskich, ale też mówię, nie rozdzieram z tego tytułu szat, bo pewne wątki na pewno się pojawią w formie poprawek poselskich i myślę, że to, co dzisiaj jest bardzo istotne, to jest utrzymanie i prowadzenie dialogu z Kościołem, dlatego że Kościół jako strażnik zasad właśnie etycznych, moralnych może być dla nas takim bezcennym doradcą, czy jakimś takim autorytetem interpretującym te zasady, ale trzeba pamiętać, że nie zwolni nas Kościół nigdy, nas parlamentu świeckich, z naszych obowiązków. My, świeccy, to jest też ta zasada, działamy w łączności z Kościołem, ale na własną odpowiedzialność. Za stanowienie prawa my bierzemy odpowiedzialność i Kościół w tym liście nie napisał projektu ustawy. Kościół przypomniał zasady moralne, które muszą być respektowane. A już nasza rola posłów parlamentarzystów jest, żeby napisać najlepszy projekt.
I wracając do tego pytania, czy to była próba szantażu ze strony Kościoła, ja chciałem powiedzieć, że myśmy oczekiwali na stanowisko Kościoła w tej sprawie, na zdanie. Ba, nie to, że oczekiwaliśmy, ale pytaliśmy, zadawaliśmy pytanie po prostu, jakie jest w tej sprawie stanowisko. I tu chciałbym się powołać nawet na słowo Ojca Świętego, który w Sejmie, wygłaszając przesłanie do posłów i senatorów, mówił, że na pierwszym miejscu powinien być człowiek i pełna prawda o człowieku. I teraz, jeżeli rozważamy te słowa, to z kolei ja się boję, żeby kwestii, które dotyczą człowieka, początku życia, ochrony życia, nie podzielić na sprawę dla ludzi wierzących i niewierzących. Bo człowiek, bo jeżeli chodzi o ochronę godności ludzkiej, życia człowieka, to może go chronić tylko drugi człowiek. I nie powinniśmy nawet rozdzielać, czy to ma być wierzący, czy niewierzący, bo jakoś tak dziwnie się stało, że jeżeli kobieta jest w ciąży, no to wtedy się mówi, że ona ma prawo zrobić z tym, co zechce. Wtedy nie ma ochrony życia. Teraz, jeżeli się mówi, że in vitro jest to proces niehumanitarny, no to mówi się, no ale kobieta ma prawo zajść w ciążę i tak dalej. Także z każdej strony gdzieś tutaj się podchodzi z jakimś stanowiskiem, zdaniem negatywnym. Rzeczywiście ten projekt obywatelski miał charakter restrykcyjny, ale tak jak tu mówił pan poseł Kowalski, w komisji można wszystko zmieniać. To w pierwszym głosowaniu jest się albo za odesłaniem do komisji, albo za jego odrzuceniem. To tutaj albo tak, albo tak. Natomiast w procedowaniu już nad projektami ustaw można wnosić poprawki, można zmieniać. W związku z tym, że jest, no to się ten proces dopiero zaczyna w tej chwili i myślę, że on będzie trwał. Istnieje wielka konieczność, powinna być determinacja nawet podjęcia prac nad tym. Jest wiele projektów, będzie to długa, żmudna i często może nawet nerwowa praca. I ja myślę, że niejednokrotnie będziemy się zwracać do strony kościelnej o stanowisko, o opinię, o konsultacje. Istnieje potrzeba taka, już kiedyś prowadziliśmy tę dyskusję i tu powiem, istnieje potrzeba podjęcia dyskusji na ten temat, bo ja kiedyś mówiłem, że na początku lat 90. jak stawał w Sejmie proces ustawy o ochronie życia, to nie wszyscy wiedzieli, co to jest aborcja nawet. Wiedzieli, co jest przerwanie ciąży. Po prostu ludzie posługują się schematami prostymi. Dziś nie wszyscy wiedzą, co to jest in vitro, bo to jest określenie naukowe, określenie medyczne.
Większość nie wie.
Większość
sam
nie
się przyznał, że niedawno dopiero
większość parlamentarzystów
problem,
nie bardzo się zastanawiała nad tym, a jeżeli jest to proces naukowy, no niektórzy to traktują w kategoriach wielkiego postępu medycznego, że to oto medycyna już osiągnęła taki pułap, że człowiek z nicości może się stworzyć, może być stworzony przez grupę medyków i jeżeli tylko tak się beztrosko patrzy na to, to rzeczywiście większość społeczeństwa
nie widzi w tym
nic, co by było problematyczne w kategoriach jakichś godności ludzkiej. I to jest po prostu, i to jest problem. Myślę, że dobrze, że rozmawiamy na ten temat, ponieważ jest sens, jest konieczność mówić. Jest konieczność mówić nawet w takich godzinach, żeby większej słyszalności, żeby cała społeczność po prostu wchodziła w temat, bo jak będziemy tylko rozważać, że ci postępują źle, a ci postępują dobrze, no to będziemy się tylko kłócić. Tu trzeba po prostu iść w tym kierunku, żeby jakiś krok, pozytywny krok do przodu wykonać. Ale jeszcze raz powiem, że sprawa godności ludzkiej, sprawa życia, jest to sprawa każdego człowieka. Każdego człowieka. I wierzącego, i niewierzącego, bo niewierzący też jest człowiekiem, może sobie nie zdają z tego sprawy, ponieważ niektórzy myślą, to jest sprawa Kościoła, a ja tam jestem lekko z tymi sprawami. Otóż nie, to jest sprawa człowieka.
Panie Marszałku, ale jeżeli można, ja sądzę, że tutaj jesteśmy zgodni, początek dyskusji, ale tym cenniejsze będzie dla dalszego przebiegu tej dyskusji, jak te głosy skrajne odrzucimy na samym początku, mówiąc, że nie tak chcemy dyskutować. Było tych głosów niewiele, na szczęście, i rzeczywiście dobrze by było, żeby większość, zdecydowana większość, która chce poważnie na ten temat toczyć pracę, żeby potępiła takie, no powiedziałbym, jakieś popisy krasomówcze, pseudokrasomówcze, które się próbuje przy tej okazji robić.
Tak, tutaj pytanie do pana doktora.
Nie możemy na tym robić polityki również. No, to jest to, co trzeba odrzucić całkowicie, jakieś...
Panowie, bo tutaj mamy pytanie, które jest tak zwane fundamentalne, a właściwie dlaczego Kościół jest przeciwko in vitro. I właśnie ja bym wolał jednak, żebyśmy obracali się cały czas wokół tego, tej kwestii, bo chyba najistotniejsze te wszystkie te nasze rozmowy mają ten walor edukacyjny. Ja chciałbym zapytać, i to pytanie kieruję zarówno do księdza biskupa, jak również do pana senatora, który jest lekarzem, bo w tym projekcie kontra in vitro tam była zagrożenie karami, czyli generalnie kary były przewidziane i dla lekarzy, i dla tych, którzy tej procedurze się poddają. Jest to pewna sprzeczność. I teraz, księże biskupie, czy to nie jest pewna sprzeczność również w nauczaniu naszego Kościoła? Bo kiedy mówimy o karaniu za aborcję, to jest właściwie jednoznaczne. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to kwestia kary. Natomiast w tym momencie, jeżeli tak, z jednej strony Kościół jest otwarty na to życie, które się pojawia. Jakim jest życie, które się powstaje w wyniku tej procedury. Z jednej strony oczywiście mówi, nie, to jest niegodne, to jest nieetyczne, niemoralne, ale z drugiej, jeżeli się to już stało, to jesteśmy otwarci, bo każde życie jest wartością i tak dalej, i tak dalej. No i teraz pytanie brzmi, czy ta penalizacja, czy też zagrożenie karami więzienia, zwłaszcza, już nawet nie mówię tutaj o kary dla lekarzy, zapytam się właśnie pana doktora, a tak księdza biskupa chciałbym zapytać, jak przyjmować, bo jest to problematyczne, jak my mamy się ustosunkować właśnie do takiego postulatu, karać za stosowanie procedury in vitro, również tych, którzy po prostu tą procedurę stosują, ponieważ czują się zesperowani w jakiś sposób. Tak jak arcybiskup Życiński nazwał tych ludzi, którzy trochę zbłądzili, nazwijmy to tak eufemicznie.
Tak, sprawa, tak można powiedzieć, egzekucji kary, którą miałby określać Kościół, nie? Czy nałożenia i potem egzekucji kary. Ja tę sprawę bym bardzo widział, jakby powiedzieć, bardzo delikatnie i bardzo odległą od samej istoty Ewangelii. Żeby teraz Kościół tu miał określać, czy się wypowiadać na temat, jak karać i tak dalej.
Nie, ja chciałbym zapytać, czy karać.
No właśnie, to też to, między innymi też, czy karać. Nie? I tutaj nawiążę do tego, co tu mówił pan marszałek i pan Bogusław Kowalski. Sprawa wierzący i niewierzący. Tutaj stoimy na straży człowieka jako takiego, niezależnie od tego, jakie on ma poglądy swoje etyczne, religijne i tak dalej. Dla człowieka o przesłankach chrześcijańskich ta kara, tam gdzie te przesłanki są, gdzie ktoś jest tego świadom, ta kara zewnętrzna, można powiedzieć, czy w ogóle wejście w to nie wchodzi w optykę, nie? W jego sposób myślenia, bo on ma zupełnie inne zasady. Natomiast tam, gdzie tych zasad nie ma, nie, to i tutaj państwo może wchodzić, nie? Tak jak wszędzie, ma swoje instrumenty, jakie są jakieś typy penalizacji. Nie? Tam, gdzie nie idzie wychować, tam, gdzie nie idzie ustrzec pewnych rzeczy, no, ma miecz, jak to mówi święty Paweł, i tym mieczem się posługuje. Teraz jak to ma być wykonane? Nie? To jest pytanie, które ja nie bardzo widzę, żeby tu Kościół dawał na to odpowiedź. Nie? Ja bardzo jestem wobec tego mocno sceptyczny, na ile Kościół, dlatego to ja nie wiedziałem, kiedy była mowa o tym projekcie contra in vitro, o tym aspekcie penalizacyjnym, że to aż tak drastycznie było. Oczywiście, skoro parlament ustanawia pewne prawa, to dla ich przestrzegania potrzebna jest pewna penalizacja, sankcja, bo inaczej to prawa są fikcją. Ale to jest już w gestii samego parlamentu, samego ustawodawcy świeckiego. Kościół do tego podchodzi w inny sposób. Nie? Więc ja naprawdę nie wiem, jak tu do tego się ustosunkować. Ja teraz oczywiście trzeba patrzeć na to, co już się stało, podczas gdy nie było żadnych praw, nie? Gdzie jest taka pewna sytuacja, można powiedzieć, bezpańska w tej chwili. Nie? To jest jedno pole, które trzeba potraktować oddzielnie. Co innego jest teraz, gdy o tym mówimy, gdy się ustanawia to, czyli zmierza do ustanowienia tego prawa i gdy ktoś będzie świadomie ewentualnie przekraczał te prawa. Nie? Czy nie będzie się do nich stosował, jak chcemy to nazwać. Nie? Więc to jest inne podejście. Nie? Myślę o tej wypowiedzi arcybiskupa Rzecińskiego, że no, jak tam lekko zbłądzili. No. To, co się stało, to się stało. Teraz Kościół będzie zawsze, tak jak sprawa powiedzmy tych w ogóle ludzi, osób, nie, dzieci, które się poczęły. Nie? Kościół to akceptuje, bo to jest fakt, nie? Te osoby są. I człowiek jako człowiek jest pojęty przez Pana Boga, tylko Kościół mówi, że droga w jakiś sposób ten człowiek powstaje nie jest właściwa. Nie? I wskazuje na niebezpieczeństwa, do jakich to może prowadzić i tak dalej. Dlatego nie wyklucza tego, co jest. Nie? I mówię, to jest, no, Jezus Chrystus przyszedł kupić wszystkich i wobec każdego Pan Bóg ma swoje nastawienie pozytywne. Tak, tylko teraz, czy człowiek może robić coś, co wychodzi poza tę koncepcję, poza ten zamysł Boga w sposób świadomy, premedytacyjny, jak chcemy nazwać, nawet mając na celu jakoś pojęte dobro, nie? Tylko wtedy, czy to dobro jest faktycznym dobrem, nie? Indywidualnie biorąc i także społecznie, bo to się otwieramy. To jest, ja nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź, ja jestem też za mało, jakby powiedzieć, tym wszystkim obeznany, tylko będę wracał do tego, do tych zasad, jakie Kościół, nad którymi Kościół będzie czuwał i będzie je głosił. Teraz, czy one będą przestrzegane, czy nie, to Kościół na to no, nie ma wpływu. Nie? Ma zupełnie wpływu zewnętrznego, w sensie kary, jakiejś penalizacji. Może tylko głosić dobrą nowinę z mocą swojej słabości, gdyby tak powiedzieć. Nie? Przekonując o godności człowieka. Nie? I to jest taka niby bezsilna, ale z drugiej strony bardzo mocna strona, nie? Jeśli wierzący do tego się będą przyznawać.
Panie doktorze, panie senatorze, pan był zwolennikiem tej ustawy społecznej, bo kiedyś rozmawialiśmy na ten temat, ale tak jak właśnie mówię, jak została ona przyjęta przez pana kolegów, medyków? Właśnie, zwłaszcza w kontekście tych sankcji, które akurat w przypadku lekarza, one były dosyć ostre, tam dosyć mocno postawione.
Znaczy szczerze, to podejrzewam, że środowisko medyczne o tej ustawie bardzo niewiele wie.
A czy w ogóle się rozmawia w środowisku medycznym
na temat? Myślę, że nie. Myślę, że nie. To nie jest po prostu tematem z tym wszystkim, którym ja się otaczam i z którym ja na co dzień się obracam. Tematy nie są poruszane. One nie są aż tak, jak to w mediach jest nagłośnianie. Ale wróciłbym do tego, co ksiądz biskup powiedział. No jeżeli zakazujemy czegoś, no to kodeksie karnym jest przewidana jakaś kara za to. Jest kwestia dyskusji tylko, jaka ta kara ma być. Czy to ma być jakieś lata więzienia, czy kary pieniężne. To jest kwestia do dyskusji. Dlatego mi się wydaje, że źle się stało, że ta ustawa została odrzucona w pierwszym czytaniu, nie trafiła do komisji. Gdzieś była szansa do zrewidowania tych kar, które były przewidziane za prowadzenie procedury zapłodnienia in vitro. Ale ja może bym troszeczkę przybliżył całą procedurę in vitro z punktu medycznego, bo myślę, że ta świadomość w społeczeństwie, o czym my mówimy, jest naprawdę błędna i to naprawdę czasem w środowisku medycznym. Niektórzy nie wiedzą, na czym to polega. Polega to na tym, że świadomie wybiera się, czy tworzy się kilka zarodków.
Kilka zarodków. Uporczy kuracja hormonalna, bo tutaj...
To jest ten pierwszy etap, prawda? Tak, ale jeżeli już dochodzimy do tego sedna, kiedy kobieta już decyduje się na to in vitro, świadomie powstaje kilka zarodków, czyli kilka istnień ludzkich. Z tych kilku, czterech, pięciu wybiera się jeden. Jeden, który według lekarza, który przeprowadza tą procedurę, rokuje, że po wszczepieniu w macicę kobiety będzie się rozwinęło prawidłowo, dobre, zdrowe dziecko. Czyli mając pięć istnień ludzkich, ktoś decyduje o tym, że jeden człowiek ma prawo do życia, a te cztery, nie powiem zarodki, ale normalni ludzie, którzy by po wszczepieniu w macicę też by żyli, my decydujemy o tym jako prawie jak Pan Bóg, o tym, że oni praktycznie będą unicestwieni, bo w tej chwili zamrożenie tych zarodków, praktycznie skazanie ich jest na śmierć. Bo nie ma w tej chwili takiej metody, która gwarantuje odmrożenie i potem co dalej z tym zrobić. Zamrozić podobno jest bardzo łatwo. Proces jest odwrotny, zdecydowanie gorszy.
Ale nawet jeśli to odmrozić, potem co z tym zrobić,
tak,
komu dać
tak, oczywiście. Szczególnie, że nie ma danych w Polsce w tej chwili, ile takich zarodków jest. Mówi się o kilkudziesięciu tysiącach. Dane na przykład z Wielkiej Brytanii mówią o ponad 600 tysięcy, czyli potężne ilości zamrożonych istnień ludzkich, które w tej chwili nie ma cudownej metody, która by ten problem rozwiązała. I myślę, że nikt taki tak tu się nie podejmie i te projekty, które są w Sejmie, też tego nie rozwiązują. Nie ma takiej metody, która by powiedziała, że te zarodki mają szansę na przeżycie.
Słuchajcie panowie, a gdybym zadał takie pytanie, czy jest możliwe, bo tutaj kiedy spotkaliśmy się z inicjatorami tej ustawy, bo takie spotkanie miało miejsce tutaj w gronie naszych parlamentarzystów z naszych okręgów, to oni mówili, że słuchajcie, bo to rozwiąże, że nie będzie dalszej produkcji tych, przepraszam za wyrażenie, tychże embrionów, zarodków. Natomiast ja rozumiem, że rzeczywiście, bo to jest problem, z którym się trzeba będzie w którymś momencie spotkać. A może jest rozwiązanie, bo to był tak zwany argument, że zróbmy tę ustawę, ona będzie rzeczywiście ostra, niepełna i tak dalej, ale zatrzyma tą produkcję. Ale równie dobrze, tak jak mamy memorandum na wykonywanie kary śmierci, przypominam, że przez wiele lat obowiązywało w Polsce, tak samo można zrobić memorandum i tutaj Sejm może wprowadzić bardzo szybko zawieszenie stosowania procedury in vitro. To nie jest, że penalizacja, zakazanie, ale do momentu, kiedy Sejm nie rozstrzygnie szczegółowo wszystkich kwestii, dopóki nie weźmiecie na siebie mniejszej czy większej odpowiedzialności, można na dzień dzisiejszy po prostu wprowadzić memorandum.
Czyli szkoda, że to nie wróciło do komisji, gdyś mogło
żeby
to być
dzisiaj
przepracować
proces
to. Tak.
Stworzenia
tak.
Nowych takich tak. Przypadków.
Oczywiście, bo już mamy problem z tym, co jest, prawda? A codziennie powstają nowe.
No właśnie, ale pytanie brzmi, czy w ogóle ktokolwiek bierze pod uwagę taki pomysł? Czy w ogóle...
Że tu jest pewien problem polegający na tym, że wprowadzenie memorandum oznaczałoby sytuację, że większość parlamentu zgadza się na zakazanie in vitro. A wydaje mi się, że co do tego nie ma takiej jednoznacznej pewności. To znaczy, że jest raczej zdecydowana większość za tym, aby ten problem uregulować. No ale przypomnę, że nawet w takiej bardzo, jak powiem, wychodzącej naprzeciw nauczaniu moralnemu takim projekcie posła Gowina, metoda in vitro jest dopuszczona dla małżeństw w określonych warunkach i tak dalej, i tak dalej. Więc obawiam się, że wprowadzenie takiej moratorium kłóciłoby się ze zwolennikami tego typu rozwiązań. Bo wprowadzenie moratorium jest generalne.
Ale panie pośle, ja rozumiem tylko tak, to moratorium okresowe do momentu uchwalenia prawa szczegółowego, momentu, kiedy wy po prostu rozstrzygniecie, ale przyjmiecie.
Tak, to znaczy proszę nie odbierać mojego głosu jako krytycznego wobec tej idei, bo ja jestem zwolennikiem.
Szukamy jakichś rozwiązań.
I uważam, że takie memorandum wprowadziłoby pewien porządek, zaczęłoby porządkować sytuację od tego najbardziej trudnego odcinka, ale też cała moja obawa jest taka, że trudno jest wprowadzić jakikolwiek zakaz, czy to ustawowy, twardy, czy miękki poprzez memorandum, bez jednoznacznego powiedzenia, co zamierzamy zrobić z zamrożonymi zarodkami. Bo kliniki in vitro, jeżeli memorandum zostanie wprowadzone, odbiorą to jako zapowiedź, że metoda in vitro albo zostanie w ogóle zakazana, albo radykalnie ograniczona. I należałoby razem z memorandum wprowadzić jakieś przepisy, które by jednak zapobiegły niekontrolowanemu rozmrażaniu tych zarodków i ich unicestwianiu.
Panie pośle, ja przypominam, że w Polsce jest zakazane w tej chwili niszczenie zarodków. Na dzień dzisiejszy mamy konstytucję, na dzień dzisiejszy mamy szereg ustaw, które traktują te zarodki jako istoty ludzkie i jest zakaz. Tego się nie da zrobić, bo próbowano to zrobić w Szczecinie. Ja przypominam, że był taki przypadek, tam się zamykała jedna z klinik, która prowadziła procedurę in vitro i pojawił się problem, co zrobić z tymi zarodkami. No więc ktoś wpadł na genialny pomysł, no to po prostu wywalmy, bo
rozmrozić
nie ma...
Rozmrozić ten.
Rozmrozić. I znaleziono bardzo szybko ustawę, przepisy w kodeksie i karnym i tak dalej, także które zobowiązały właścicieli tejże kliniki bankrutującej do przewiezienia i dostarczenia tego w jednej z klinik warszawskich to jest przechowywane. Przeniewieziono. Tego się na dzień dzisiejszy nie da. Żadna z tych klinik nie ma prawa zniszczenia tych zarodków. Na szczęście. Na dzień dzisiejszy mamy taki status prawny.
Tak, ale te zarodki nie są rejestrowane.
No to jest fakt.
Tak naprawdę jest to szara strefa. My nie wiemy, nie ma sankcji, nie ma jakichś kontroli, nie ma instrumentów, narzędzi, którymi państwo mogłoby to zjawisko obserwować i nad nim panować. I mogą się dziać rzeczy po prostu właśnie w szarej strefie. Dlatego ja jestem oczywiście zwolennikiem takiego memorandum i myślę, że w trakcie dalszych prac też i ten postulat się pojawi. No, w projekcie posła Piechy, tak umownie go nazywamy, bo to jest projekt popierany przez znaczną grupę posłów, nie tylko pana posła Piechę, jest projekt adopcji. Czyli żeby jakby zakazać stosowania i poszerzania tej sfery zamrożonych zarodków. Natomiast te, które są, ponieważ uznajemy je, że to jest życie, prawo już nawet obecne w jakimś stopniu zabrania zastosowania takiej prostej metody, jak tutaj przywołałem, rozmrozić i pochować, żeby po prostu nie narastała ich ilość, ale żeby te, które są, były adoptowane przez małżeństwa, które chcą mieć dziecko, a nie mogą go mieć.
Panie pośle, znów odsyłam was do lekarzy, którzy no niestety, ale prawdopodobnie wyleją na was kubeł zimnej wody.
Ja myślę, że nie tylko lekarze.
Bo ja nie wiem, czy szczepianie, pytanie brzmi teraz o zgodność genetyczną, o zgodność, te wszystkie, ta masa badań, która jest potrzebna.
Panie doktorze, tak. Ja myślę, że nie tylko...
Tej kobiecie, która nie ma z tym zarodkiem praktycznie nic.
No tak, ale właśnie czy chcemy, czy nie chcemy. Wiemy o tym z dokumentu Stolicy Apostolskiej, że w tej sprawie, w sprawie zamrożonych zarodków, nie ma moralnie dobrego rozwiązania. Czyli każde rozwiązanie będzie obciążone jakimś kosztem. I oczywiście Kościół, który naucza, nie musi wskazywać, co my mamy w tej sprawie zrobić. My musimy wybrać to mniejsze zło.
Ja myślę, że gdyby Kościół wiedział, że jest to na przykład możliwe medycznie, ta adopcja, byłoby to pewnie się znalazło w sugestii tego dokumentu, ponieważ powiedzmy sobie też szczerze i tutaj informacja do wszystkich słuchaczy, którzy bardzo często mówią, a co tam biskupi wiedzą na ten temat. Każde tego typu stanowisko, myślę, że tu ksiądz biskup potwierdzi, każde tego typu stanowisko jest poprzedzone bardzo rzetelnymi badaniami medycznymi. I to nie jest tak, że po prostu ktoś sobie siedzi w zaciszu celi klasztornej i wymyśla sobie coś tam.
No, to są dwa wątki, bo szczepianie obcej kobiecie plus co ten zarodek będzie stanowił jako zarodek po tym rozmrożeniu. Czy on będzie pełnowartościowym, czy ktoś będzie chciał taki zarodek przyjąć, mając z perspektywy urodzenia dziecka, prawda, obciążonego jakąś chorobą, czy niepełnosprawnego. No, to jest potężny problem.
Więc, jeśli mogę, bo weszliśmy w taki głęboki temat, ja już niejednokrotnie poruszałem, że dopóki mówimy gdzieś tam, ogólnie wyrażamy się na ten temat, to zabieramy głos. Natomiast już jak wchodzimy w tą procedurę profesjonalną, medyczną, no to my milczymy, ponieważ tu naprawdę potrzeba, żeby i głos zabrali etycy, lekarze, którzy też pełni dobrej woli, żeby też znaleźli, musicie wy znaleźć rozwiązanie, podpowiedź jak. Bo przecież, tak szczerze mówiąc, że zawsze, jeżeli w Sejmie jest temat jakiś ogólny, no to wszyscy zabierają głos. Ale jak dochodzi już do jakiejś kwestii profesjonalnej, głębokiej, no to wtedy się zasięgamy opinii ekspertów. A tu w tym przypadku eksperci będą podzieleni, bo każda grupa...
Ja myślę, że nie będą podzieleni. Ja myślę, że generalnie gdybyście poprosili lekarzy, żeby po prostu na przykład...
Panie redaktorze...
Żeby oni po prostu powiedzieli wam dokładnie tak, jak mówi tutaj senator Kraska. Jak to wygląda od początku do końca? Tylko pytanie brzmi o cierpliwość wszystkich posłów, żeby chcieli tego wysłuchać od początku do końca. Jednocześnie, żeby każdy z lekarzy uczciwie powiedział, jakie są wady, jakie są zalety, bo bez wątpienia można pokazać w metodzie in vitro, ją tak przedstawić, żeby pokazać ją jako taką, która jest godna piekła, jak i tą, która jest niemalże wynosząca kogoś na piedestał i pokazująca, no jakie to piękne i fantastyczne rzeczy. Tylko, że w tym momencie dowcip polega...
Żeby pokazać prawdę o wielkości dzisiejszego stanu, poznania osoby medycznej, nie? Jakie te wszystkie procesy są i faktycznie ku czemu to prowadzi, zarówno jeśli chodzi o niszczenie, jak i też konsekwencje tego, co powstaje na przyszłość, nie? Bo w konkretnych potem przypadkach, jakie są...
No wczoraj na przykład słyszałem piękne dane, które w dyskusji z panem Januszem Korikotem u Sekielskiego i Morozowskiego podawał jeden z księży. Właśnie nie wyleciało mi nazwisko akurat zajmujący się bioetyką na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. To nie było teoretyzowanie, to był człowiek, który po prostu był wszechstronnie wyedukowany, który recenzował artykuły w prasie zachodniej itd. itd. W każdym razie on przytacza następujące badania, o których nikt nie mówi, ale to jest to, co medycy czy lekarze powinni powiedzieć, że wzrasta czterokrotnie na przykład zagrożenie tym, że noworodek rodzi się z bardzo skrajną niedowagą, to jest poniżej kilogram 200. Dwukrotnie, że to jest 2,5 kg. Ja nie chcę teraz tutaj szermować fachowym nazewnictwem, ale to są rzeczy przebadane, to są rzeczy, które trzeba jasno mówić. Również myślę, że kobietom czy rodzicom, którzy chcieliby się podać tej procedurze. Jak z kilkoma tymi osobami, z takimi małżeństwami się znam. I wiem jedno, że tutaj można pytać, stawiać duże zapytania, że nikt nie udziela im zasadniczo takich informacji.
Bo to jest przemysł, to jest przemysł, to są duże pieniądze.
I stąd, panie senatorze, stąd właśnie powiedziałem, że będą różni eksperci
oczywiście
się znajdą wokół tej sprawy.
To będzie lobowanie w stosunku do in vitro pewnej grupy lekarzy, którzy naprawdę czerpią z tego potężne pieniądze. Bo w pewnym projekcie jest na przykład, żeby w metodzie in vitro stosować jeden zarodek, prawda? Który prawda, się tylko nie powstanie w tej metodzie kilka zarodków, tylko się robi, produkuje się jeden. Tylko, że wtedy metoda ta i urodzenie dziecka spada, w tej chwili jest 30%, może troszkę więcej, do paru procent. Czyli praktycznie to staje dla nich nieopłacalne. Myślę, że wtedy to by upadło samoistnie. Koszty były nieporównywalnie większe dla tych ośrodków, do efektów, które by wtedy kobieta miała zagwarantowane. No bo te 30 parę procent to jest jakiś efekt już. A jeżeli to byłoby parę procent, to ta metoda praktycznie wtedy by samoistnie upadła. Dlatego te lobby, które, no, tak jak czytaliśmy w prasie, prekursor tej inicjatywy profesor Szomatowicz do jakby kontrofensywy pewnego ministra lekarskiego, który forsuje inne metody walki z niepłodnością, czyli na przykład na protechnologię, która jest w tej chwili jakby
określana przez Zarosza Mędrzeża, że to jest wymysł Kościoła, a nie jest to wymysł Kościoła zupełnie. Jest to tak naturalna metoda i, co muszę powiedzieć, jest skuteczną metodą.
Skuteczna jest i to jest faktyczne leczenie. Nie?
Tak, bo leczenie. In vitro nie jest leczeniem, nie jest leczeniem jako jest, takim. Tak. 30% kobiet, które nie uzyskały potomstwa metodą in vitro, uzyskało właśnie tą metodą, kiedy przez cierpliwość, diagnostykę i poznawanie swojego organizmu można dojść do tego, że kobieta w naturalny sposób urodzi dziecko.
Mówi się znaczy, o ja bym jedno zdanie jeszcze do pytania o moratorium na wykonywanie procedur in vitro. Otóż nie mówimy o realnym scenariuszu, który może się zdarzyć, a mianowicie takim, że ten Sejm po prostu w ogóle nie będzie w stanie zająć się, czy
wypracować
stanowisko. I to byłoby nieszczęście. To z kolei właśnie wracam do swojej pierwszej wypowiedzi. To są kwestie, które powinny być rozstrzygnięte, uregulowane, bo świat wkroczył już, jest zdolny do eksperymentowania nad embrionami, nad zarodkami ludzkimi. To trzeba zrobić, a w moim przekonaniu z tej dyskusji, która w tej chwili się odbywa w Sejmie, ale także w mediach, wcale nie jest takie oczywiste, że ten Sejm będzie zdolny wypracować naprawdę jednolite stanowisko. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. Warto się zastanowić, tego nie wiemy, ale biorąc pod uwagę to, co się działo po wprowadzeniu ustawy ograniczającej aborcję, przecież rozwinęła się turystyka aborcyjna. Nie wiadomo, czy się nie rozwinie turystyka in vitro.
No ale to
tego nie zrobimy. Więc
to nie jest argument, bo to można powiedzieć, że przyzwalamy kraść, bo i tak kradną.
Czy można?
Ja o tym tylko mówię w takim kontekście, że warto, trzeba po prostu spróbować jednak wprowadzić regulację prawną.
Ale pan pamięta o jednej rzeczy, że w zasadzie temat in vitro pojawił się wcale nie w kontekście tego. Oczywiście najpierw pojawił się pan poseł Gowin, który moim zdaniem w trochę takim romantycznym odruchu chciał wziąć się za
kwestię... Ale w głębokim kwestię, przekonaniu, że pracuje... Dobra, tak,
nie, że generalnie chciał się zająć z kwestiami bioetycznymi, nawet in vitro to gdzieś tam był taki daleki element tego jego tam jeszcze pomysłach. Ale przede wszystkim sprawa momentalnie wybuchła i nie chodziło właściwie o dozwolenie, niedozwolenie, ograniczenie i tak dalej, tylko chodziło o refundację. W zasadzie zaczęło się od refundacji, od postulatu, czy też nawet wielkiego nacisku na to, żeby refundować metodę. I jak ja mówię, jak ja rozmawiam z panem posłem Gowinem, to on mi wiele razy przytacza przykłady, w jaki sposób jest naciskany, czy też wręcz szantażowany przez te środowiska, żeby to zostało wprowadzone do tej ustawy.
Panie rektorze, chciałem tutaj przytoczyć bardzo konkretny przykład, nawiązując do tego, co pan powiedział i co mówił pan senator Kraska o tym, że to jest wielki przemysł. Mianowicie mniej więcej w tym czasie, jak rozpoczęliśmy dyskusję w Sejmie, czy przymierzaliśmy się do tej dyskusji, wszyscy chyba posłowie, na pewno ja, dostałem do swojej skrzynki poselskiej taką broszurę zrobioną przez stowarzyszenie, które skupia te kliniki in vitro. Chyba ono się nazywa Stowarzyszenie Bocian. Te kliniki ogłosiły dzień otwarty dla parlamentarzystów, o ile dobrze pamiętam, 26 września. Jest to ten dzień. Podane zostały adresy, w jakich godzinach, gdzie można pójść i zobaczyć, jak taka klinika wygląda. Tam jest oczywiście wyłożone są te argumenty, że to jest właśnie leczenie niepłodności, że to jest osiągnięcie naukowe, jak powiem, bardzo skuteczne i tak dalej, i tak dalej. Pomija się w zasadzie wszystkie te negatywne konsekwencje tej metody, ale co jest bardzo ważne, podaje się też cennik. Otóż, proszę Państwa, w różnych klinikach to się różnie waha, ale średnio oscyluje to około 20 tysięcy złotych.
Od 10 do 30. W zależności od ilości zarobków.
Przynajmniej w tej broszurze ja się powołuję na tą broszurę, bo
no ale to jest jakby cennik dostępny w internecie praktycznie.
Tak, ale to pokazuje po prostu, jak kosztowna jest ta metoda i rozumiem, że dla tych klinik, gdyby ją refundowało państwo, to byłoby więcej klientów, prawda? Więc to jest właśnie ten bardzo, powiedziałbym, merkantylny aspekt całej tej sprawy. Natomiast ja chciałem przy tej okazji jeszcze wrócić do tej dyskusji o tym, czy karać, nie karać i w jakim stopniu. No, wydaje się, że jednak dyskusja o in vitro pozostaje w jakimś bliskiej relacji z ustawą o ochronie życia. I myślę, mi się wydaje, że powinniśmy zastosować podobne rozwiązania, jakie tam istnieją, bo oczywiście prawo musi mieć sankcje, więc byłbym zwolennikiem pójścia tym tropem. I druga rzecz, jeżeli chodzi o argumenty Kościoła, bo tutaj wiemy, że Kościół nie ma sankcji w sensie jakimś prawnym, ale pewną sankcją, jeżeli tak w cudzysłowie można powiedzieć, ze strony Kościoła, no są argumenty, że jeżeli to nie zostanie unormowane, jeżeli to nie zostanie zrobione, to jakie będą tego konsekwencje? Ja znam bardzo dobrze, w gronie moich przyjaciół jest rodzina, która ma dziecko poczęte metodą in vitro. I rozmawiałem z nimi ostatnio na ten temat, właśnie zapoznając się z tym, jakie są konsekwencje. To dziecko ma tam w tej chwili, zaczyna chodzić do przedszkola, więc jest jeszcze w bardzo małym wieku, dobrze się rozwija. I pytałem ich, jak chcecie, to jest dziewczynka, powiedzieć jej, kto jest jej ojcem? Jak chcecie, tak powiem, jej wytłumaczyć...
Jest, a nie,
nie, bo jest obcy materiał w połowie. No i oni nie wiedzą. Na razie skłaniają się ku temu, żeby jej nic nie mówić. No ale to rodzi takie niebezpieczeństwo, że to dziecko się kiedyś tego dowie.
To jest bardzo prosty ktoś sposób. Powie... Nie, badanie krwi. No, wystarczy, że wyjdzie inna grupa.
Może być ten przypadek, że krew, badania krwi już.
Tak, więc ja chcę tylko powiedzieć, że od samego początku jakby są bardzo poważne napięcia, tak jak ksiądz biskup powiedział, w tej rodzinie, które są w tej chwili spychane, ale one wcześniej czy później wybuchną. I dlatego to jest tak delikatna materia, że my tutaj nie mówimy tylko o jakimś opatrunku na palec. Prawda? Czy o wycięciu wyrostka.
Mówimy o żywym człowieku.
Tu mówimy o żywym człowieku, który rodzice już mogą odejść z tego świata, on będzie żył i będzie to wpływało na jego świadomość, na jego psychikę, na relacje z otoczeniem i tak dalej. Więc rzeczywiście kwestia wymaga absolutnie uregulowania. Natomiast sądzę, że ja się zgadzam tutaj z panem posłem Żmijanem, że zresztą mówiłem to już wcześniej, że największe niebezpieczeństwo jest takie, że my ugrzęźniemy w tej dyskusji i nie doprowadzimy do rozstrzygnięć. Wydaje mi się, że jednak, i w tym jest wielki walor moratorium, że żeby cokolwiek zrobić, żeby posunąć sprawę do przodu. Dlatego, że jest teraz moment poważnej dyskusji publicznej i źle by się stało, żeby to zostało bez żadnych rozstrzygnięć.
Tak, ale w dyskusji publicznej jest podnoszone tylko to, że zakazując in vitro odbieramy rodzicom
prawo do
dziecka, do szczęścia, prawda? Jesteśmy bez serca.
Formułuje się wprost.
Nie, no bo się po prostu mówi, zbyt mało mówi się o tej alternatywie. Z drugiej strony, tutaj kiedyś, nie wiem, zdaje się, że w czasie tego naszego spotkania z parlamentarzystami pan senator wspominał o tym, że jest duża łatwość lekarzy, którzy po prostu nie zalecają szczegółowych badań, tylko wysyłają po prostu do tych klinik. Po kilku dosłownie takich standardowych badaniach, bez zastanowienia się, czy rzeczywiście jest to bezpłodność, czy rzeczywiście, czy to jest, ten wysyła się po prostu od razu do klinik.
Czy te badania niosą pewne koszty, które by musiał ponieść, czy pacjent, czy lekarz?
To może po prostu rozwiązaniem, że tego moratorium jest dołożenie czegoś takiego, że po prostu tym rodzinom zafundować dodatkowe, nie wiem, z NFZ-u możliwość przeprowadzenia naprawdę porządnych badań dogłębnych, które wielokrotnie wyeliminują ten mit o tym, że mamy milion, a teraz mówi się o 2 milionach bezpłodnych małżeństw. Po prostu ja uważam, że to jest mit, bo po prostu mi się w głowie nie mieści. Medycyna idzie naprzód, cywilizacyjnie jesteśmy, żyjemy coraz dłużej, jesteśmy coraz zdrowsi i tak dalej i coraz więcej bezpłodnych małżeństw.
Po prostu tego nie dlatego. Że no, cywilizacja nie niszczy.
Być może, ale...
Cały styl życia młodych ludzi, tak. sposób zachowania i tak dalej, cały styl życia, nie?
Może,
wpływa na
może
to,
warto,
dlatego warto by o tym myśleć już wcześniej, nie? To żeby też właściwie informować i informować. Nie? Informować
czyli na tym wychowaniu seksualnym zamiast uczyć technik uprawiania seksu, może warto by powiedzieć, jak warto normalnie funkcjonować.
Warto zabrać głos i poinformować, co jest powodem utraty płodności. Co jest powodem utraty płodności? Jakie są przyczyny?
Z jednej przyczyny jest to, że teraz ludzie pędzą. Studia, potem praca i decydujemy się na dziecko, jak mamy już powyżej 30 lat, zbliżamy się do 40. Czyli naturalne siły organizmu do prokreacji są jeszcze, ale do spłodzenia dziecka jest to zdecydowanie mniejsze. I tym cudownym panaceum na to jest niby in vitro, które jak wszyscy wiemy, nie leczy niepłodności, no bo jeżeli mamy dziecko z procedury in vitro, to dalej jesteśmy niepłodni, prawda? To nie zmieniło nic. A wszędzie jest przedstawiane to, że jest to metoda leczenia niepłodności.
Ale czyli... tutaj, panie senatorze, panie doktorze, tutaj mi się nasuwa bardzo poważny problem. Problem tak jakby uprzedmiotowienia dziecka.
No tak.
Bo to... nie zadba się o to, żeby było to nasze dziecko, tylko my jakoś sobie to załatwimy potem, bo jest już tak medycyna. Tak. I to nie jest... I potem będzie...
Stać nas na to dziecko teraz. Mamy dom, mamy samochód, to teraz brakuje nam tego dziecka.
Ale wraz z tym embrionem, z tym obcym zarodkiem, nie pochodzącym na przykład od ojca, który wychowuje, no to chyba się... powiedzmy wszczepia genotyp innego ojca, nieznanego. Genotyp.
Tak,
i czasem potem może nastąpić niezgodność charakteru, bo to też jest taka sytuacja.
Znaczy ja myślę, że tutaj...
No i problem wyboru z tych kilku zarodków. No jeżeli jest sumienie rozbudowane i właściwie ukształtowane takiego dorastającego młodego człowieka, to on w którymś momencie zrozumie, że on został wybrany spośród kilku. Dlaczego on został wybrany?
Dlaczego właśnie?
A dlaczego moi bracia i siostry nie żyją?
To psychologowie.
Psychologowie mówią o tym, że jest bardzo wielki problem u ludzi, którzy o tym się dowiadują. Nie? Podobnie jak przy aborcji, która miała być dokonana, nie została dokonana, czy coś takiego. Nie? To się wydaje, że to nie powinno rzutować, a tymczasem bardzo rzutuje na psychikę człowieka.
Myśmy mieli dużo okazji kiedyś rozmawiać z paniami z ośrodka adopcyjnego, które opowiadają, co się dzieje z dziećmi adoptowanymi. W niemowlęctwie, a więc w tym okresie, kiedy już jest przystosowanie prawne, bo tutaj taka uwaga, że 6 tygodni dopiero po porodzie dziecko się da, można zacząć myśleć o adopcji. I tu panie mówiły o szalonych problemach, bo dlatego, że dziecko w sposób naturalny chce poznać swoich rodziców. A rodzice szukają tych dzieci. I są niesamowite dramaty już na etapie tutaj tak zwanej naturalnej, tej adopcji, którą my bez wątpienia również promujemy, wielokrotnie namawiamy naszych słuchaczy do tego, żeby decydowali się, żeby te domy dziecka trzeba pozamykać, bo naturalnym miejscem jest rodzina. Ale jednocześnie panie właśnie z ośrodka adopcyjnego podkreślały, że to są szalone problemy. To nie jest wcale takie proste, to nie jest nic oczywiste, a to, o czym panowie mówią. Natomiast, ponieważ zbliżamy się powolutku do końca, ja chciałbym jednak jeszcze wrócić do jednego takiego elementu. Chciałbym tutaj, korzystając z tego, że są przedstawiciele polskiego parlamentu, zadać wam może trochę, może naiwne pytanie, ale myślę, że pytanie, które należałoby taką dyskusję też przeprowadzić wśród Polaków. Kto ma być właściwie na dzień dzisiejszy tym stróżem moralności i etyki? Ja tylko przytoczę jeden przykład. Rozmawiałem 2 tygodnie temu w studio z nauczycielami, przedstawicielami, kuratorem. Był tutaj również pan poseł Sławecki, który później miał pretensję, że zwalam na niego wszystkie problemy oświaty, że on reprezentuje, ale tak się jakoś służyło. I nie wiem, czy panowie wiedzą, że cały proces wychowania, znaczy uczeń kończący poszczególne etapy szkoły mają umieć to, tamto, mnożyć, dzielić, załóżmy czytać, pisać i tak dalej, i tak dalej. Ale nie ma w Polsce jednolitego wzorca wychowania. Czyli na przykład nie zakładamy, czy młody człowiek potrafi rozróżniać dobro od zła, czy też w ogóle ma zdefiniowane dobro i zło. I teraz pytanie brzmi, skoro ani tego instytucja państwa nie czyni, to kto ma stać na... Kto ma być tym strażnikiem moralności, etyki? Kto ma to uczynić?
do pytania. Wszyscy mają pytania. Zaczynamy od rodziny, po przedszkole i tak dalej. To jest zbiorowy obowiązek. Zbiorowy obowiązek.
Panie pośle, ja mówię o takiej sytuacji, jak mamy w tej chwili z in vitro, bo to jest, samo się, to jest taka załóżmy oczywistość, nie? Ale z jednej strony, księża biskupi mówią, to jest dobre, to jest złe. Kościół mówi, to jest dobre, to jest złe. Podnosi się larum. Nie. Kościół nie jest od tego, żeby decydować, co jest dobre, a złe.
No. Panie doktorze, to...
Czy jest inny autorytet, no, jest inny autorytet, który miałby jasne, nazwijmy to, sformułowanie, czy w ogóle wskazanie, jest... czy tak dalej. No.
Ja nie wiem, ekscelencjo, czy to jest autorytet, ale media mają przemożny wpływ na kształtowanie mentalności społecznej. Tak. I jeżeli się często pompuje informacje negatywne, jeżeli się neguje akurat to, co powinno akurat być, pokazuje się rzeczy skrajne, to się kształtuje mentalność społeczna. Nawet człowiek, który ogląda telewizję, ja często podawałem taki przykład. Ktoś ogląda telewizję, mówi, że on się absolutnie polityką nie interesuje i tak dalej. Ale po jakimś czasie, jak go w jakaś dyskusja jest na jakiś temat, okazuje się, że on ma ukształtowany pogląd. I on nawet nie wie, kto mu ten pogląd ukształtował. To jest właśnie problem, że często nie zwracamy na to uwagę. Może zwracamy, może nie bijemy na alarm. Ja nie wiem, trudno mi powiedzieć, bo w tej chwili zaczyna być tak, że instytucje konstytucyjne, tak bym to nazwał, nie mają wpływu ani przełożenia po prostu na to. Jest to kwestia polityczna, w pewnych grupach politycznych ktoś za te sznurki pociąga, powiedzmy, kto ma gdzieś większość na danym etapie. Ale tu właśnie trzeba zwracać na to uwagę, że przez publiczne środki przekazu, przez wszystkie publiczne środki przekazu, tylko ja wam powiem jedną rzecz, jadę pociągiem, bo jak się kształtuje mentalność. Jadę pociągiem, w Sielcach wsiada małżeństwo do pociągu, jedno trzyma Super Express, drugie trzyma Fakt. W Mińsku Mazowieckim sobie podaje to czytaj, o to jest ciekawe. Sam stek bzdur i głupstw po prostu. No to jak ci ludzie, powiedzmy, będą mieli ukształtowany, powiedzmy, pogląd w kategoriach etyki, moralności i tak dalej. To są te problemy. Natomiast jeżeli mówi się, ja jeszcze jedną rzecz powiem. Często na spotkaniach, jak mówię w moim pojęciu o problemach bardzo poważnych, no to sala usypia. Jak powiem 3 dowcipy, to jeszcze po 5 latach będą przypominać. Ale pan fajnie wtedy, prawda, powiedział i tak dalej. To jest nasza słabość, nasza ludzka, nas wszystkich. Ale z tego trzeba jednak wybierać to drogę środka. Trudna to recepta. Nie ma na to recepty, czy jest recepta, ale recepta trudna.
Biskupie, bo ja muszę uciąć jedną rzecz z tymi mediami.
Ja już skończyłem. Nie trzeba ucinać. Nie trzeba ucinać, skończyłem.
Bo ja ciągle słyszę, jak tutaj posłowie to narzekają, że a to media kreują takie czy inne.
Przepraszam, panie redaktorze, jak mówiłem media, to ja nie dlatego na pana patrzyłem, że to miałem na myśli Katolicję Radio Podlasie.
Dobra, zawsze.
Ale oni w drugą stronę.
To jest na paru posłów, którzy powiedzieli, że już nie przyjdą do tego studia, dopóki ja tu siedzę.
Nie,
to jest... bo za dużo pytam. Natomiast, nie, ale tak, panie marszałku, pamiętajmy o tym, że było coś takiego, było, powtarzam, bo już nie ma, jak media publiczne i te politycy, którzy mieli, i te media publiczne miały właśnie dbać o autorytety, o etykę, o moralność, jest cała masa ustaw dotyczących mediów publicznych, Krajowej Rady i tak dalej, i tak dalej. No i co?
A tam ale nieformalnie są te media.
A tam są...
Nie żartujmy, bo... aż tak daleko idących skrótów myślowych.
Generalnie one są, załóżmy, polityczne, niepubliczne. I w tym momencie po prostu... No, nie chcę mi się przycytować końcówki Wyspańskiego, no. Ale aż się prosi wesele tutaj przypomnieć. Więc nie narzekajmy, bo było coś takiego. Ale wracajmy do tego pytania. Słuchajcie, panowie, bo czy będziemy mówili o ustawie bioetycznej, nie tylko o szerokiej, czy będziemy mówili o każdej innej sytuacji, która stawia nowe wyzwania, a życie stawia nowe wyzwania, ciągle pojawia się ten problem, że brakuje w Polsce uznanego powszechnie autorytetu, do którego można się odezwać. Wy tutaj mówicie pięknie, będziemy pytali się Kościoła, przychodzimy, pytamy się, bo tych rozstrzygnień będzie coraz więcej. A z drugiej strony, no właśnie, pytanie brzmi, co zrobić, żeby ten głos Kościoła no był uznawany, czy też nie, przynajmniej niepodważone prawo do tego, żebyście mogli przyjść i zapytać.
Ja rozumiem, że rolą pana redaktora jest, żeby tak prowokować, ale no nie jest prawdą, że nie ma powszechnie uznanego autorytetu. Kościół jest powszechnie uznanym autorytetem. To, że się pojawiają, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, skrajne głosy, no to one tylko nam dają okazję do tego, żeby je potępić i żeby dać świadectwo
postawie. To nie chodzi, panie pośle, o postępienie, to chodzi po prostu o pewne niestety pielęgnowanie, bo jeżeli nie będziemy o tym głośno mówić, że zaczyna się robić coś niepokojącego, to któregoś pięknego dnia się obudzimy i tych, którzy tych skrajnych głosów wyrażają, będzie większość. I nie będzie tak jak w dyskusji z posłem pani Kotem wczorajszy, który udowadniał wszem i wobec, że należy uchwalać prawo. Nie prawo powinno uwzględniać rację większości, tylko przede wszystkim interes mniejszości. Coś w ogóle jest dla mnie jakąś aberracją.
No. Panie redaktorze, my nie milczymy przecież. Może nie jesteśmy takimi showmanami i w taki showmański sposób nie przedstawiamy tych spraw, ale też one są zbyt poważne, tak jak powiedział pan marszałek Stefaniuk, no nie da się tego zamknąć tylko dowcipem. To są zbyt poważne sprawy, żeby na poziomie dowcipu je przedstawiać. Ale ten głos jest, on nie jest głosem cichym, to jest głos bardzo wyraźny i zdecydowany. Najlepszy dowód, że tutaj reprezentujemy trzy opcje i to w sumie mamy 2/3, czy 3/5, czy większą proporcję parlamentu, więc to znaczy, że jednak głos Kościoła jest powszechnie uznawany, że my się w ten głos wsłuchujemy. To, że owszem, pojawiają się różne próby interpretacji, no myślę, że to jest i kłopot, i też trochę nadzieja, bo gorzej by było, gdyby tego autentyzmu w tej dyskusji nie było i gdyby on się właśnie przejawiał tylko i wyłącznie w sprzeciwie. A jeżeli jest dyskusja, jeżeli jest poszukiwanie rozwiązań, to znaczy, że jednak tego sprzeciwu nie ma, tylko jest akceptacja. Ja chcę powiedzieć tak, że oczywiście możemy wiele negatywnych zjawisk wskazać, natomiast to jednak, co różni nas od sytuacji sprzed kilku czy kilkunastu lat, to jednak to, że jest ustawa o ochronie życia, ona się to co prawda trochę inaczej nazywa, i można powiedzieć, że w systemie prawnym też chyba można tak powiedzieć, że jest powszechnie akceptowana zasada, że to życie jest od poczęcia naturalnego. Czyli dzisiaj nie jest tak, że w zasadzie nie ma poważnych głosów, które by powiedziały, że nie ma problemu z zamrożonymi zarodkami.
Też były, przepraszam.
Wcześniej były.
Mówię w procedowaniu nad ustawą o ochronie życia, jak ją powszechnie nazywamy, też były kontrowersje, problemy, trudności. Wreszcie z jakąś determinacją dobrnęliśmy, a to trwało około 10 lat po prostu ten proces, zanim się go zamknęło.
Także też to nie było rozwiązanie idealne i nie było, tak można powiedzieć, w pełni zgodne z nauczaniem Kościoła. No ale jednak w tym duchu,
sposób, tak.
Ale w tym duchu z jednej strony dawało kompromis społeczny, a z drugiej strony jednak godziło główne postulaty nauki moralnej Kościoła. Także sądzę i też taką bym wyraził nadzieję, że ja osobiście widzę dużą szansę, żeby w sprawie in vitro i szerzej biogenetyki dopracować się takiego rozwiązania, które będzie właśnie w podobnym kształcie. Czyli z jednej strony będzie miało dość szeroki konsensus, kompromis społeczny od centrum czy od poglądów liberalnych po poglądy katolickie, a z drugiej strony będzie zgodny z nauką Kościoła w generalnym kształcie, no może nie w każdym detalu, bo tego nie jesteśmy w stanie zagwarantować, choć oczywiście będziemy do tego dążyć.
I zawsze będziemy oczekiwać stanowiska również ze strony Kościoła. To nie można mówić, że to w kategoriach szantażu czy dyktatu.
Wydaje mi się, że to był bardzo głośny i wyraźny głos i sygnał Kościoła, że no bo przez ostatnich kilkanaście lat było jakby podzielone. Niech Kościół zajmuje się tylko Kościołem i swoją prawdę głosi tylko w Kościoła,
a my
będziemy, prawda, tutaj sobie na swoim podwórku uprawiać. I w tej chwili dostaliśmy sygnał, że jednak Kościół wszystko widzi, obserwuje i też no, chce nam dać pewne wskazówki, dlatego no nie można być zadufanym w sobie i mówić, że kto nam będzie kazał, co my mamy robić. No, ale dlaczego nie mamy tego słuchać? Jeżeli jesteśmy katolikami, chodzimy do Kościoła, jest to pewien sygnał dla nas, bardzo ważny w tym momencie i dotyczący, no myślę, że fundamentalnej sprawy egzystencji czy narodu, czy praw wiary.
Krótko, jeżeli można, jeszcze nawiążę bo nie oglądałem tej audycji wczoraj. Oczywiście moje zdanie jest jednoznaczne. Parlament stanowi prawo uniwersalne, nie dla mniejszości, ale preferując mniejszości, tylko prawo, które nie będzie dyskryminować mniejszości. To jest jakby nie w tym kontekście tej wczorajszej rozmowy, ale mówię, nie wiem co tam mówią. A propos autorytetu, to my jesteśmy w szczególnym czasie, w zasadzie pamiętamy, bo to nie są odległe lata, to co się w Polsce wydarzyło na przestrzeni ostatnich 20 lat. Otóż nie znam uroczystości, także cywilnej, ale z reguły patriotyczno-religijnej, takie najczęściej. Nie znam uroczystości, na których nie odwoływałby się ktoś do największego autorytetu z Polaków, Jana Pawła II, naszego papieża. W związku z tym tutaj nie ma wątpliwości. Oczywiście nam to wszystko, trzeba to wyraźnie powiedzieć, bardzo różnie wychodzi. Oczywiście tą wiernością do ideału, do autorytetu, ale przecież trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, jaką, jeżeli w tym kontekście, pewnie celowo tutaj teraz trochę może to brzmieć, może być odebrane, że przerysowuje, ale tak, proszę przypomnieć sobie, przecież my tutaj obecni pamiętamy, jak Polska wybijała się na wolność, na niepodległość, jaką rolę odegrał Kościół katolicki. Nie ulega wątpliwości. Tak jak powiedziałem, nam różnie wychodzi z tą wiernością, bo mamy świadectwa, że gdzieś tam szybko zapominamy, ale były momenty i mam nadzieję, że będziemy jeszcze trochę odchorowywać czasy no 45-lecia funkcjonowania w totalitarnym systemie i tak dalej. To się gdzieś tam nam podkładało, pewnie trochę czasu. Pewnie tutaj już powiedzieliście, jak długo pracowaliśmy nad ustawą aborcyjną, około 10 lat. Może się zdarzyć, że tutaj też trzeba będzie czasu. Niemniej jednak jestem głęboko przekonany, że tak jak szeroki jest problem autorytetów od rodziny, na pewno począwszy przez szkołę, to Kościół absolutnie tutaj nie mamy, chyba my Polacy, żadnej wątpliwości.
Na koniec, księże biskupie.
Ja może spróbuję tak to w tej chwili powiedzieć takie, jeśli pozwolą panowie, taki akcent położyć, że Kościół stoi na straży godności człowieka. Nie kreuje prawdy o człowieku, tylko ją stale odkrywa. I w związku z tym też, jeśli patrzymy na różne aspekty nauczania Kościoła w stosunku do człowieka, następują też pewne zmiany, weryfikacje i tak dalej. Jeśli popatrzymy na nauczanie świętego Tomasza i tak dalej, ale stale odkrywa. I odkrywa to, gdybyśmy tak mogli powiedzieć, myślę, że to jest bardzo ważne, bez interesu politycznego, czy jak chcemy nazwać takiego, który byłby, miałby służyć jakiejś grupie, czy jakiemuś celowi poza człowiekiem. Nie? Czyli ja podkreślam bardzo charakter służebny tej straży, tego stania na straży ze strony Kościoła. Nie? I tak byłoby dobrze, gdyby tak był odbierany ten głos. Nie? Nie jako głos kogoś, kto jest zainteresowany, bo ma jakiś partykularny cel, tylko stoi na straży godności człowieka. Nie? I teraz Kościół, tak ja widzę też swoje zadanie jako biskup, głosi, będzie głosił, powinien głosić tę naukę, zdrową naukę w porę i nie w porę. Przyjęta czy nie przyjęta. Nie? Nie chcę mieć bezpośredniego wpływu na formułowanie ustaw, tylko pokazuję zasadę, o co chodzi. Nie? Na pewno nigdy się nie uda zrobić ustaw totalnie, całkowicie idealnych, nie? Bo to się nie da. Człowiek musiałby być zupełnie inny. Nie? Natomiast my musimy patrzeć na to, że właśnie ten głos Kościoła widziany jako służebny, nie? I widziany jako zasadniczy będzie też niejednokrotnie wzbudzał kontrowersje, bo są interesy, nie? Czy finansowe, czy jakiejś dominacji, czy cokolwiek, nie? I dlatego tego się nie mamy co dziwić. Drogą, jaką my idziemy, nie? To jest dotykanie sumień ludzi w ogóle, nie? Czy formacja tych sumień, a w szczególności odwoływanie się do sumień parlamentarzystów, ci, którzy mają wpływ na kształtowanie ustaw, by działali zgodnie ze swoim sumieniem, ukształtowanym, jeśli są wierzącymi, stosownie do swego przekonania wierzących i pomagali innym, także niewierzącym, też rozumieć tę sprawę godności osoby ludzkiej. I to jest to. Kościół nie chce dominacji. Nie? Ja wiem, że to potem tak to bywa odbierane, że Kościół tak jest. Kościół to jest odkrycie logiki Boga w człowieku. Nie? Taka jest obecność Jezusa Chrystusa. Chrystus przyszedł po to, żeby służyć człowiekowi. Nie? Żeby człowiek nie zapędził się w ślepą uliczkę. Nie? Żeby ślepy nie prowadził ślepego, bo obaj w dół wpadną i tak dalej, i tak dalej. Nie? I my wiemy, do czego wszystkie zainteresowane ideologie czy naukowości, chcemy tak powiedzieć, gdzie jest pewien interes partykularny, do czego prowadzą. Wtedy są równi, równiejsi, czy są ci, którzy mają większą moc i tak dalej, większy interes. Nie? Więc ja tak bym chciał tutaj tę naszą dyskusję troszeczkę podsumować, żebyśmy patrzyli na głos Kościoła jako na faktycznie służebny. To, że może któryś z biskupów czasem powie to i tamto i jest odbierane w sposób, bo może da jakieś takie przesłanki, no to też, są czasem ludzkie pociągnięcia. Ale mówię o całej nauce Kościoła. To jest nauka, która ma charakter służebny wobec człowieka. I to, co jeszcze pan redaktor był łaskaw wspomnieć, że zanim Kościół zabiera głos, to dzisiaj studiuje te sprawy bardzo rzetelnie. To nie są wystrzały armatnie, czy fajerwerki, czy tak dalej, że to akurat dzisiaj wypada takie, czy coś takiego. To są rzeczy przestudiowane, przemedytowane i za tym stoi odniesienie do prawdy niezmiennej, do Ewangelii, do prawa Bożego. I to jest moje takie jednoczesne, znaczy tu zakończenie, jednocześnie pewien taki apel społeczny, nie tylko do panów parlamentarzystów, tylko do nas wszystkich, byśmy o tym poważnie myśleli, bo to jest problem poważny, to jest problem, jak tu padło, cywilizacyjny, problem przyszłości całego naszego środowiska ludzkiego. Nie? Możemy bardzo wiele rzeczy zdegenerować i mogą nam się pewne rzeczy wymykać potem z naszych rąk. Nie? I to byłoby na pewno niedobre. Nie?
Jak napisał jeden ze słuchaczy, to jest temat rzeka. Znaczy tu akurat stawiając szereg pytań i stawiając swoich wątpliwości pod względem postawy czy też stanowiska Kościoła. Ale ja mogę tylko odpowiedzieć i tak mu odpowiedziałem, że my go nie spłucamy. My tego tematu po prostu nie spłucamy. My go chcemy po prostu pogłębiać, mówić o tym bardzo głęboko, bo to chyba dopiero umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji. Bardzo serdecznie dziękujemy. Panie Marszałku, bardzo serdecznie, bo to jest późna pora, a wiem, że jutro do Zamościa.
Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, szczęść Boże. Ten, co obiecał, że życie lekkie nie będzie słowa dotrzymał.
Pan Bogusław Kowalski,
szczęść Boże,
również dzisiaj zostaje na noc w Siedlcach. Pan doktor senator Waldemar Kraska.
Dobrej nocy.
I międzyrzeczanin Stanisław Żmijan. Chyba najmniej, że tak powiem, obciążony, bo jutro nigdzie pan się nie wybiera, z tego co wiem.
Wybieram się, mam też zajęcia. Wybieram się do Warszawy, mam spotkanie w Ministerstwie Finansów, później z przewoźnikami drogowymi. Aha. Jest problemów dużo, ale dzisiaj dziękuję bardzo.
To tym szczególnie dziękujemy za to, że panowie zechcieli poświęcić swój czas. Dzisiaj wtedy księże biskupie prosimy o błogosławieństwo.
Prosimy Cię Boże, daj nam mądrość i odwagę stawania po stronie prawdy. Daj nam prostotę i gotowość służenia każdemu stosownie do jego stanowiska, powołania, posłannictwa. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego niech wstąpi na was i pozostanie na zawsze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen. Katolickie Radio Podlasie kończy swój dzisiejszy program. Zapraszamy Państwa jutro o 5:30. Audycję zrealizował Wojtek Barysiak. Żegna się z Państwem. Grzegorz Skwarek. Szczęść Boże.